Stawiano pytania i rzucano odpowiedzi z takim lekceważeniem, iż Edmund oburzał się w duchu. Wydawało mu się bowiem, że wszyscy powinni choćby w części podzielać te serdeczne uczucia, jakimi darzył biednego księcia. Zmartwiła mnie ta wiadomość, rzekł naczelnik w odpowiedzi na oświadczenie lekarza, który stwierdził urzędowo śmierć starca. Gdyż więzień ten był wyjątkowo łagodny i nie sprawiał nam kłopotu. Łatwo go było strzec, a i bawił nas czasem swoimi szaleństwami. Ach, wtrącił dozorca, tego można było wcale nie pilnować. Choćby trzymano go tutaj przez 50 lat i tak, ręczę za to, ani razu nie spróbowałby drapnąć. A jednak, rzekł naczelnik, sądzę, że trzeba nam koniecznie przekonać się, czy więzień zmarł rzeczywiście. Nie dlatego, żebym kwestionował pańską wiedzę, panie doktorze, ale za wszystko tutaj ponoszę odpowiedzialność. Zapadła znów absolutna cisza, podczas której, jak Edmund mniemał, bacznie nasłuchując, lekarz badał powtórnie i osłuchiwał zmarłego. Możesz pan być spokojny, powiedział doktor. Więzień nie żyje, ręczę za to. Wiadomo panu, upierał się naczelnik, że w takich razach nie zadowala nas tylko zwykłe badanie. Mimo więc wszelkich pozorów racji, bądź pan łaskaw spełnić do końca swój obowiązek zgodnie z przepisami prawa. Proszę rozgrzać do czerwoności żelazny pręt, rzekł lekarz, ale doprawdy jest to ostrożność zbyteczna. Ten rozkaz przejął Edmunda dreszczem zgrozy. Słychać było szybkie kroki, skrzypienie drzwi, odgłos jakiejś krzątaniny po celi i w kilka chwil potem wszedł klucznik więzienny i powiedział: przyniosłem rozżarzony węgiel, a w nim zatknięte żelazo. Znów zrobiło się tak cicho, że słyszało się skwierczenie przypiekanego ciała, a dławiąca, pobudzająca do torsji woń przedostała się nawet przez mur, poza którym Edmund nasłuchiwał z największym przerażeniem. Ten odór zwęglonego ludzkiego ciała zrosił potem czoło Edmunda, który pewny był, że zemdleje. Widzisz pan, że na pewno nie żyje, ozwał się lekarz. To przypiekanie pięt żelazem jest decydujące. Biedny wariat został uleczony ze swojego szaleństwa i uwolniony z więzienia. A nie nazywał się aby Faria? Spytał jeden z oficerów, którzy towarzyszyli naczelnikowi. Tak, proszę pana, i jego zdaniem to było stare nazwisko. Zresztą był to człowiek ogromnie wykształcony i odznaczał się wielkim rozsądkiem, dopóki rzecz nie tyczyła jego skarbu. Na tym punkcie, przyznam się, niepodobna było się z nim dogadać. To rodzaj schorzenia zwany monomanią, rzekł lekarz. Czy dał wam kiedy jaki powód do skarg? Spytał naczelnik strażnika, który przynosił księdzu jedzenie. Nigdy, panie naczelniku, odpowiedział dozorca. Nigdy, przenigdy, a nawet przeciwnie. Zdarzało się dawniej, że opowiadał nam ciekawe historyjki. Kiedy zachorowała mi żona, dał mi receptę na lekarstwo, które ją wyleczyło. Ho, nie wiedziałem, że miałem tutaj kolegę, zadrwił doktor. Spodziewam się, dorzucił ze śmiechem, że pan, panie naczelniku, potraktuje go z należnymi mu honorami. Tak, tak, bądź pan spokojny. Wyprawimy mu przyzwoity pogrzeb. Pochowamy go w najlepszym worku, jaki tylko znajdziemy. No, a co, kontent pan jesteś? Czy i tę ostatnią formalność mamy wykonać w pańskiej obecności? Spytał któryś klucznik. Oczywiście, ale się pospieszcie. Nie mogę marudzić w tej celi przez cały dzień. Nowa krzątanina i bezładne kroki, a w chwilę potem szelest rozkładanego płótna dobiegł uszu Edmunda. Zawiasy łóżka skrzypnęły. Ciężkie stąpnięcia kogoś, kto coś dźwiga, rozległy się na kamiennej płycie, po czym łóżko znowu skrzypnęło pod ciężarem złożonego ciała. Do widzenia, zobaczymy się wieczorem, rzekł naczelnik. Czy będzie msza? Spytał jeden z oficerów. To niemożliwe. Odparł naczelnik. Kapelan więzienny poprosił mnie o tydzień urlopu, gdyż chciał pojechać na kilka dni do Jerez, a ja go zapewniłem, że ręczę tymczasem za moich więźniów. Niepotrzebnie się biedak pospieszył. Inaczej miałby swoje rekwiem. I stary był przecież duchownym, to i Bóg ze względu na jego stan nie spłata piekłu kiepskiego figla, przysyłając mu w podarku księdza, rzekł doktor z bezbożnością właściwą ludziom jego profesji. Wybuch śmiechu rozbrzmiał po tym niewybrednym żarcie. Tymczasem odbywała się ceremonia spowijania zmarłego w całun. — Przyjdźcie tu wieczorem — rzekł naczelnik, kiedy ją ukończono. — O której? — spytał klucznik. — Między 10 a 11. — Czy ktoś będzie czuwał przy nieboszczyku? — A po co? — Zamknie się loch, jak się go zamykało, kiedy żył i basta. Wtedy kroki oddaliły się, głosy umilkły, nacichając zwolna, drzwi skrzypnęły, klucz obrócił się w zamku, zgrzytnęły zasuwy i cisza bardziej posępna niż ta, jaka towarzyszy samotności, cisza śmierci ogarnęła wszystko, przepełniła nawet zlodowaciałe serce Edmunda. Wówczas Dantes wolniutko wypchnął głową kamienną płytę i obrzucił badawczym spojrzeniem celę. Cela była pusta. Edmund wypełzł z podkopu.